James Joyce Ulysses, taśma 32, ścieżka pierwsza. Żywopłot usytuowany w miejscu, które znajdowałoby się nie mniej niż o jedną ustawową milę od peryferii stolicy, a w granicach czasu nie większych niż 5 minut odległości od tramwaju lub pociągu, na przykład Dundrum na południu lub Sutton na północy, gdyż obie te miejscowości, jak mówią sprawdzone świadectwa, przypominają bieguny ziemskie tym, że posiadają klimat sprzyjający osobom podatnym na gruźlicę, a nieruchomość ta winna być posiadana na podstawie aktu o dziedzicznym nadawaniu ziemi jako 999-letnia dzierżawa. Całość obejścia winna składać się z jednego salonu z oknem umieszczonym w wykuszu dwulukowym, z przymocowanym tam na stałe termometrem, z jednego saloniku 4 sypialni, 2 pokojów dla służby, kuchni wykładanej kafelkami z piekarnikiem i wnęką do mycia naczyń, rozległego holu zabudowanego ściennymi szafami na bieliznę i segmentową biblioteką spalonego dębu, zawierającą Encyklopedia Britannica i New Century Dictionary, z zawieszoną w nim poziomo, nie nadającą się już do użytku, starożytną bronią średniowieczną i wschodnią, mieszczącego gong obiadowy, lampę alabastrową w kształcie zwisającej półkuli, ebonitowy telefon automatyczny z książką telefoniczną, ręcznie wykonany kobierzec z Axminster o kremowym tle i kratkowanym obramowaniu, stolik do gry w lu na kolumience, posiadający nogi zakończone pazurami, kominek z masywną mosiężną kratą i chronometrem z pozłacanego brązu, gwarantowanym czasomierzem o kurancie naśladującym kurant katedry, barometr z mapą hygrograficzną, wygodne kanapki, a w narożnikach trójkątne foteliki obite rubinowym pluszem i mające dobre sprężyny oraz zagłębienia po środku, 3-częściowy japoński parawan i spluwaczki w klubowym stylu, bogata skóra o barwie wina, połysk odnawia się przy minimalnym nakładzie pracy używając lnianego pokostu i octu i piramidalny, pryzmatyczny, zawieszony po środku kandelabr, drążek zgiętego drewna, a na nim oswojona tak, że siądzie na palcu papuga, mówiąca rzeczy przyzwoite, tłoczone tapety po 10 szylingów tuzin z poprzecznymi motywami girland czerwonych kwiatów, uwieńczone pasem fryzu u góry, klatkę schodową, która posiadałaby 3 powiązane z sobą ciągi, zakręcające pod kątem prostym, wykonane z politurowanego jasnego dębu, powierzchnia stopni i podstopnie, słupy podpierające poręcz, balustradę i poręcz, a wzdłuż schodów na ścianie idąca w górę boazeria z płytek pokryta woskiem kamforowym, łazienka z zimną i gorącą wodą bieżącą, z wanną i tuszem, water closet na półpiętrze wyposażony w matowe, jednotaflowe, owalne okno, siedzenie z podnoszoną automatycznie deską, kinkiet, mosiężny łańcuszek i rączkę do spuszczania wody, oparcia dla ramion, podnóżek i artystyczny oleodruk na wewnętrznej stronie drzwi. Ditto skromne pomieszczenia dla służby z osobnymi urządzeniami sanitarno-higienicznymi dla kucharki, pokojówki i dziewczyny do wszystkiego. Uposażenie wzrastające o 2 funty po każdych 2 przepracowanych latach wraz z corocznym ubezpieczeniem za lata wiernej służby 1 funt i emerytalnym uposażeniem opartym na granicy 65 roku życia po 30 latach pracy. Spiżarnia, spiżarka, schowek, lodówka, dodatkowe pomieszczenia, piwnica na węgiel i drzewo z pomieszczeniem na wino, wina musujące i niemusujące dla znamienitszych gości, gdyby przybyli zaproszeni na obiad, strój wieczorowy, oświetlenie gazem węglowym w całym budynku. Jakie dodatkowe atrakcje mogłyby się znajdować na terenie posiadłości? Jako dodatek kort do gry w tenisa i odbijankę, kępa dobranych krzewów, szklana oranżeria z podzwrotnikowymi palmami, zaopatrzona w najlepsze wyposażenie botaniczne, sztuczna skała z wodotryskiem, ul urządzony na zasadach ludzkich, owalne klomby pośród prostokątnych trawników, wysadzane ekscentrycznymi elipsami szkarłatnych i żółtych tulipanów, błękitnymi cebulicami, krokusami, prymulkami, brodatymi goździkami, groszkiem pachnącym, konwalią. Cebulki można otrzymać od Sir Jamesa Mackey z ograniczoną odpowiedzialnością Hurty Detal, sprzedawcy nasion, cebulek i szczepów, właściciela szkółki drzew, przedstawiciela fabryki nawozów chemicznych 23 Upper Sackville Street. Sad, ogródek warzywny i winnica, chronione przeciw bezprawnemu wkraczaniu do nich obwodem muru, wysypanego na szczycie tłuczonym szkłem, szopa z kłódką dla wielu zinwentaryzowanych narzędzi. Jakich? Sidła na węgorze, więcierze na homary, wędki do łowienia ryb, siekiera, waga pozioma, osełka, walec do ubijania, kosiarka i wiązalka, worek na owies, wysuwana drabina, grabie dziesięciozębne, drewniaki, roztrząsalka siana, widły, sekatory do obcinania gałęzi, kubeł do farby, pędzel, graca itd. Jakie udoskonalenia można by wprowadzić później? Królikarnia, wybieg dla ptactwa, gołębnik, cieplarnia, dwa hamaki, pana i pani, zegar słoneczny osłonięty i ukryty w krzakach szczot żeńca i bzu, egzotycznie harmonicznie nastrojony japoński dzwonek przy bramie, przytwierdzony do lewego bocznego słupa podtrzymującego skrzydło bramy, pojemna beczka z wodą, maszyna do strzyżenia trawników, wyrzucająca źdźbła z boku i mająca pudełko do zbierania tychże źdźbeł, spryskiwacz trawników zaopatrzony w wąż hydrauliczny. Jakie ułatwienia komunikacyjne były pożądane? Gdy w kierunku miasta częste połączenia kolejowe lub tramwajowe z ich bądź to przystankami na linii, bądź też pętlą końcową, gdy w kierunku wsi velocypedy, bezlańcuchowy o wolnym kole rower z małą przyczepą z wikliny lub pojazd ciągniony osiołek przy wiklinowej dwukółce lub zgrabny faeton z pracowitym, mocno kopytnym kucem, srokatym wałachem wysokim na 14 dłoni. Jakby mogła brzmieć nazwa tej budującej lub wybudowanej już rezydencji? Chatka Bluma, posiadłość Saint Leopold, kwiatogród. Czy Blum spod numeru 7 przy Eccles Street mógł wyobrazić sobie Bluma z kwiatogrodu? W luźnym ubraniu z czystej wełny i czapce z harrisowskiego tweedu, cena 8 szylingów i 6 pensów, w wygodnych ogrodowych trzewikach z elastycznymi wstawkami i z polewaczką, zasadzającego równym rzędem młode jodełki, spryskującego, przycinającego, podpierającego palikami, siejącego trawę, pchającego wyładowane chwastami taczki bez zbytniego przemęczania się o zachodzie słońca, pośród woni świeżo skoszonego siana, meliorującego glebę, mnożącego wiedzę, uzyskującego długowieczność. Jaki program poszukiwań intelektualnych był równocześnie możliwy? Fotografia migawkowa, porównawcze studia nad religiami, nad zależnością folkloru od różnych miłosnych i zabobonnych praktyk, kontemplacja niebieskich gwiazdozbiorów. Jakie lżejsze rozrywki? Poza domem, ogród i praca w polu, jazda na rowerze po równych bitych drogach, wjazdy na umiarkowanie wzniesione pagórki, pływanie w leżących na uboczu zbiornikach bieżących wód i spokojne wiosłowanie po rzece w bezpiecznej płaskodennej łodzi albo w lekkim wywrotnym czółnie z żelazną chwytliwą kotwicą na odcinkach wolnych od jazów i bystrych spadków w okresie snu letniego. Wieczorne przechadzki lub objazd wierzchem dla zlustrowania jałowego krajobrazu i kontrastowo miłych dymów z ognisk torfowych rozpalanych przez wieśniaków okres snu zimowego. W domu rozmowy pośród letniego spokoju o nierozwikłanych historycznych i kryminalnych zagadkach, lektura nieposkracanych egzotycznych, erotycznych arcydzieł, stolarka domowa z pudłem narzędzi zawierającym młotek, szydło, gwoździe, śrubki, blaszane gwoździki tapicerskie, świder, szczypce, struk z zaokrąglonym przodem i śrubokręt. Czy mógłby stać się dżentelmenem farmerem, producentem zbóż i hodowcą żywej trzody? Nie było to niemożliwe, jeśli się posiadało jedną lub dwie superdojne krowy, jeden stuk górskiego siana i potrzebne narzędzia gospodarskie, na przykład poziomą ubijarkę do masła, maszynę do miażdżenia rzepy, etc. Jakie byłyby jego obywatelskie obowiązki i położenie towarzyskie pośród rodzin ziemiańskich i wiejskiej szlachty? Zależne od jego umiejętności wspięcia się na kolejne szczeble hierarchicznego porządku. Ogrodnik, robotnik rolny, hodowca roślin, hodowca bydła, a w zenicie kariery sędzia lub sędzia pokoju z klejnotem rodzinnym, tarczą herbową i stosowną klasyczną dewizą Semper Paratus, zapisaną jak należy w księdze szlachty miejscowej. Blum Leopold Pi, poseł do parlamentu, tajny radca, kawaler orderu świętego Patryka, doktor praw honoris causa Blum Wildandrum. I byłby wymieniany w rubryce wiadomości sądowych i towarzyskich. Państwo Leopoldostwo Blumowie opuścili Kingstown, udając się do Anglii. Jaki rodzaj postępowania nakreślił sobie dla tego rodzaju stanowiska? Rodzaj postępowania znajdujący się pomiędzy przesadną łagodnością a nadmierną surowością. W heterogenicznym społeczeństwie złożonym ze sztucznie utworzonych klas, nieustannie przegrupowywanym na skutek większych lub mniejszych nierówności społecznych, sprawowanie bezstronnej, homogenicznej, bezspornej sprawiedliwości, łagodzonej najszerzej pojętymi czynnikami wyrozumiałości, lecz wymiernej co do jednej ćwiarteczki pensa, aż do konfiskaty dóbr ruchomych i nieruchomych, włącznie na rzecz korony. Wierny najwyższej ustanowionej władzy w kraju, powodowany wrodzoną miłością prawości, miałby za cel ścisłe przestrzeganie porządku publicznego, karanie wielu nadużyć, choć nie wszystkich równocześnie. Każda reforma lub ograniczenie musiałyby stać się jedynie wstępnym rozwiązaniem, które ma się mieścić dzięki poszerzeniu w ostatecznym rozwiązaniu. Zachowywanie litery prawa, zwyczajowego, pisanego i handlowego, wobec wszystkich pozostających w zmowie i wykraczających czynnie przeciw przepisom i zarządzeniom, wobec wszystkich wskrzeszających prawa feudalne przez przekraczanie granic prywatnych posiadłości i kradzież chrustu, unieważnione dzięki przedawnieniu, wobec wszystkich napuszonych międzynarodowych podżegaczy, wobec wszystkich siewców nienawiści pomiędzy narodami, wobec wszystkich nędznych zatruwaczy spokoju domowego, wobec wszystkich gwałcicieli szczęścia ogniska domowego. Udowodnij, że kochał prawość od najwcześniejszej młodości. Persemu Abjonowi zwierzył się w szkole średniej w 1880 ze swej niewiary w doktrynę irlandzkiego protestanckiego kościoła, na którego łono ojciec jego Rudolf Wirak, później Rudolf Blum, nawrócił się z wiary i obrządku izraelickiego w 1865 za pośrednictwem stowarzyszenia do rozkrzewiania chrześcijaństwa wśród Żydów i wyrzekł się jej później na rzecz rzymskiego katolicyzmu w okresie nadchodzącego małżeństwa i z myślą o tym małżeństwie w 1888. Danielowi McGrane i Francisowi Wade w 1882 w okresie młodzieńczej przyjaźni zakończonej przedwczesną emigracją tego pierwszego zalecał podczas wieczornych przechadzek polityczną teorię kolonialnej, na przykład kanadyjskiej ekspansji i ewolucyjne teorie Charlesa Darwina wyłożone w pochodzeniu człowieka i pochodzeniu gatunków. W 1885 publicznie wyraził swe przystąpienie do kolektywnego ekonomicznego programu zalecanego przez Jamesa Fintana Lalora, Johna Fishera Murraya, Johna Mitchella, J.F.X. O'Briena i innych do programu agrarnej polityki Michaela DeWitta, do konstytucyjnej agitacji Charlesa Stuarta Parnella, członka parlamentu z Cork City, do programu pokoju, ograniczeń i reform Williama Ewarta Gladstone'a, członka parlamentu z okręgu Midlothian, Anglia Północna, aby podtrzymać swe polityczne przekonanie, wspiął się na bezpieczne miejsce pośród konarów drzewa na Northumberland Road, chcąc ujrzeć wejście do stolicy 2 lutego 1888 demonstracyjnego pochodu 20 tysięcy ludzi z pochodniami, podzielonego na 120 oddziałów poszczególnych cechów rzemieślniczych, niosących 2000 pochodni i eskortujących markiza Ripponu i Johna Morleya. Ile i jak chciał zapłacić za swą wiejską rezydencję? Zgodnie z prospektem pracowitego, zagranicznego, zaaklimatyzowanego, unarodowionego, przyjacielskiego, subsydiowanego przez państwo stowarzyszenia budowlanego, zarejestrowanego w 1874, co najwyżej 60 funtów rocznie, będących 1/6 pewnego dochodu otrzymanego z obligacji państwowych, dających 5% odsetek zwykłych z kapitału 1200 funtów, wartość zakupu płatna w ciągu 20 lat, z których 1/3 miała być zapłacona w chwili nabycia, a pozostała suma w formie rocznego komornego, czyli 800 funtów plus 2,5% z nich spłacanych kwartalnie w równych rocznych ratach, póki na skutek wygaśnięcia zamortyzowania nie nastąpi zwrot zaliczki danej na zakup, co nastąpi po okresie lat 20, stanowiąc roczne komorne w wysokości 64 funtów, włączywszy w to czynsz z nieruchomości, a tytuły własności pozostaną w posiadaniu zaliczkodawcy lub zaliczkodawców wraz z klauzulą zastrzegającą, przewidującą przymusową sprzedaż, pozbawienie prawa wykupu i wzajemną wypłatę odszkodowania w wypadku przedłużającej się nadmiernie niemożności spłaty na warunkach tu spisanych. Jeśli tak się nie stanie, dom mieszkalny wraz z przyległościami stanie się zupełną własnością lokatora w chwili upływu lat zastrzeżonych umową. Jakie szybkie, lecz niepewne sposoby wzbogacenia się mogły ułatwić natychmiastowe kupno? Prywatny telegraf bez drutu, który przy pomocy systemu kropek i kresek przekazałby wyniki narodowej nagrody w gonitwie koni płaskiej lub z płotami na jedną lub więcej mil i kilkuset jardów, wygranej przez Fuksa, za którego płacono by 50-1 o godzinie 3:08 po południu w Ascot czasu Greenwich, a wiadomość ta zostałaby odebrana i dałaby się zużytkować dla poczynienia zakładów w Dublinie o godzinie 2:59 po południu czasu Dancing. Niespodziewane znalezienie przedmiotu o wielkiej wartości pieniężnej, drogiego kamienia, wartościowych, czystych lub stemplowanych znaczków pocztowych, 7-szylingowy lila cięty Hamburg 1966, 4-pensowy różowy na błękitnym papierze ząbkowany, Wielka Brytania 1855, 1-frankowy ciemnoszary urzędowy nacinany z ukośnym nadrukiem, Luksemburg 1878. Starożytnego pierścienia dynastycznego, unikalnego zabytku w niezwykłym ukryciu lub niecodziennych okolicznościach. Z powietrza, upuszczony przez lecącego orła, z ognia, pośród zwęglonych zgliszcz spalonego gmachu, w morzu, pośród pływających resztek odpadków towarów wyrzuconych za burtę, szczątków wraków, na ziemi, w żołądku jadalnego ptaka. W darze od hiszpańskiego więźnia daleko ukryte skarby w kosztownościach, monetach lub sztabach złota, złożone w wypłacalnym towarzystwie bankowym 100 lat temu na 5% składane odsetki z ogólnej sumy 5 milionów funtów szterlingów. Umowa z nieroztropnym kontrahentem na przesłanie 32 przesyłek jakiegoś wskazanego towaru płatnego gotówką przy odbiorze, początkowo z dyskontem ćwierć pensa z powiększeniem płatności w postępie geometrycznym. 2. Ćwierć pensa, pół pensa, 1 pens, 2 pensy, 4 pensy, 8 pensów, 1 szyling, 4 pensy, 2 szylingi, 8 pensów, aż do 32 przesyłki. Przygotowany już system oparty na badaniach prawa prawdopodobieństwa dla rozbicia banku w Monte Carlo. Rozwiązanie odwiecznego problemu kwadratury koła. Nagroda rządowa 1 000 000 funtów szterlingów. Czy rozległe bogactwa były możliwe do zdobycia dzięki przedsięwzięciom przemysłowym? Użyźnianie dunamów, czyli jałowych, piaszczystych gruntów, zaproponowane w prospekcie Agenda Netaim Bleibtreustrasse Berlin W15, dzięki założeniu tam plantacji pomarańczy, pól melonów i ponownemu zalesieniu. Zużytkowanie niepotrzebnego papieru, skóry gryzoni żyjących w kanałach, ludzkiego kału, posiadającego walory chemiczne w związku z ogromną produkcją pierwszego, wielkiej liczby drugich i niezmiernej ilości trzeciego, jeżeli zważy się, że każda normalna istota ludzka o przeciętnej żywotności i apetycie produkuje rocznie, odrzuciwszy wodniste produkty uboczne, łącznie około 40 kg przy mieszanej mięsożernej i trawożernej diecie i pomnoży się to z kolei przez 4 386 035, czyli przez całą ludność Irlandii zgodnie z wynikami spisu ludności w 1901. Czy istniały bardziej rozległe projekty? Projekt, który miał zostać sformułowany i przedstawiony do zatwierdzenia członkom Portowej Komisji do Spraw Eksploatacji Białego Węgla Siły Hydraulicznej, uzyskiwanego przez hydroelektrownię umieszczoną w miejscu najwyższego przypływu na dublińskiej Zaporze albo u szczytu wodospadów w Polafouca lub Powerscourt, lub też przy zlewiskach głównych dróg wodnych dla otrzymania ekonomicznej produkcji 500 000 hydrokilowatów elektryczności. Projekt zamknięcia półwyspowej delty North Ball w Dolemount i wybudowania na przylądku przeznaczonym obecnie na pole golfowe i strzelnice asfaltowej esplanady z kasynami, kioskami, budami strzelniczymi, hotelami, pensjonatami, czytelniami, urządzeniami do wspólnych męskich i damskich kąpieli. Projekt użycia psich zaprzęgów i kozich zaprzęgów dla wczesnego dostarczania porannego mleka. Projekt rozwoju irlandzkiego ruchu turystycznego w Dublinie i naokół Dublina przez wprowadzanie poruszanych benzyną łodzi rzecznych kursujących na drodze wodnej pomiędzy Island Bridge a Ringsend, omnibusów, wąskotorowych podmiejskich kolejek wycieczkowych i parowców dla przybrzeżnej żeglugi. 10 szylingów dziennie od osoby, przewodnik trójjęzyczny włączony w cenę kosztów. Projekt odrodzenia pasażerskiej i towarowej komunikacji na drogach wodnych Irlandii, gdy zostaną one oczyszczone z wodorostów. Projekt połączenia targowiska bydlęcego North Circular Road i Prussia Street z nadbrzeżami Sheriff Street, Lower i East Wall, linią tramwajową równoległą do linii średnicowej położonej w powiązaniu z liniami kolei Great Southern i Western pomiędzy targowiskiem bydlęcym, węzłem kolejowym Liffey i końcową stacją kolejową linii Midland Great Western 43-45 North Wall w pobliżu krańcowych stacji lub dublińskich odnóg linii kolejowych Great Central Railway, Midland Railway of England, City of Dublin Steam Packet Company, Lancashire Yorkshire Railway Company, Dublin and Glasgow Steam Packet Company, Glasgow, Dublin and Londonderry Steam Packet Company, linia Laird, British and Irish Steam Packet Company, Dublin and Morecambe Steamers, London and North Western Railway Company, magazynów Izby Portu i Stoczni Dublińskiej oraz magazynów tranzytowych firmy Palgrave, Marfrey and Company, właścicieli parowców i agentów dla parowców z Morza Śródziemnego, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii i Holandii oraz transportu zwierząt, a dodatkowe mile obsługiwane przez Zjednoczone Towarzystwo Tramwajów Dublińskich z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być opłacane z prowizji hodowców bydła. Przyjmując tego rodzaju protazis czy kontrakt zawarty na tak wiele projektów stałby się naturalną i potrzebną apodozis? Po otrzymaniu gwarancji równej sumie poszukiwanej i pomocy w postaci darowizny oraz przelewu tytułu własności za życia ofiarodawcy lub dzięki spadkowi po bezbolesnym zgonie ofiarodawcy znanych finansistów Bluma, Paszy, Rothschilda, Guggenheima, Hirscha, Montefiore, Morgana, Rockefellera, posiadających sześciocyfrowe fortuny zebrane podczas ich pełnego sukcesu w życia oraz po połączeniu kapitału ze sposobnością, uzyskałoby się konieczne warunki. Co ewentualnie mogłoby mu, niezależnie od wyżwym, dostarczyć takich bogactw? Niezależne odkrycie żyły złota o niewyczerpanych zasobach. Dla jakich przyczyn rozmyślał nad projektami tak trudnymi do zrealizowania? Stanowiło to jeden z jego pewników, że podobne rozmyślania lub odruchowe opowiadanie samemu sobie o sobie samym lub też spokojne rozpamiętywanie przeszłości, uprawiane nawykowo przed udaniem się na nocny spoczynek, uśmierza znużenie i wytwarza jako skutek zdrowy spoczynek i odświeżoną żywotność. Czym to usprawiedliwiał? Zajmując się fizyką, pojął, że z 70 lat, które składały się na całość życia ludzkiego, co najmniej 2/7, czyli 20 lat, przebiega we śnie. Zajmując się filozofią, wiedział, że przy końcu życia, będącego udziałem kogokolwiek, tylko nieskończenie mała część czyichkolwiek pragnień zostaje zrealizowana. Zajmując się fizjologią, wierzył w sztuczne przebłagiwanie złowieszczych mocy działających głównie we śnie. Czego się obawiał? popełnienia morderstwa lub samobójstwa we śnie dzięki odchyleniu się promienia rozsądku owego niewymiernego i kategorycznego czynnika inteligencji usytuowanego w zwojach mózgowych. Jakie były zwykle jego ostatnie rozważania? O jakimś jedynym wyjątkowym ogłoszeniu, które zmusiłoby przechodniów do zatrzymania się w podziwie, o nowym plakacie z odrzuceniem wszelkich zewnętrznych dodatków, zredukowanym do najprostszych i najskuteczniejszych określeń, nieprzekraczającym pola zdawkowego spojrzenia i zgodnym z prędkością współczesnego życia. Co zawierała pierwsza szuflada, którą otworzył kluczem? Zeszyt do pisania w kolorowej okładce własność Millie Millicent Bloom, którego pewne kartki pokryte były schematycznymi rysunkami podpisanymi papli i ukazującymi wielką, okrągłą głowę z pięcioma sterczącymi włosami, dwoma oczyma z profilu, tęgi widziany z przodu korpus z trzema wielkimi guzikami, jedną trójkątną stopą, dwie wyblakłe fotografie królowej Aleksandry Angielskiej i Maud Branscombe, aktorki i zawodowej piękności, świąteczną kartkę bożonarodzeniową, mającą na swojej obrazkowej stronie wizerunek pasożytniczej rośliny, napis Mispach, datę Boże Narodzenie 1892, nazwiska wysyłających życzą pan i pani Comfort, werset Niech to święto ci udzieli szczęścia, co cię rozweseli. Kawałek czerwonego, częściowo stopionego laku, uzyskanego z rezerw firmy Helly Limited, 8991 Dame Street. Pudełko zawierające pozostałości grosa złoconych stalówek typu J, pochodzące z tego samego źródła w tej samej firmie. Stara klepsydra, która odwracała piasek, który ją odwracał. Zapieczętowane proroctwo, nigdy nie odpieczętowywane, napisane przez Leopolda Bluma w 1886 i dotyczące skutków wejścia w życie ustawy z roku 1886 Williama Ewarta Gladstone'a o samorządzie, która nigdy nie weszła w życie. Bilet z kiermaszu numer 2004, pochodzący ze sprzedaży dobroczynnej na świętego Kevina, cena 6 pensów. 100 nagród, dziecinny list, datowany, małe p, poniedziałek, treść, duże p, papli, przecinek, duże j, jak się masz, znak zapytania, duże j, ja mam się bardzo dobrze, kropka, nowy wiersz, podpis z esami, floresami, duże m, mili, bez kropki, broszka z cameo, własność Ellen Bloom z domu Higgins, zmarłej. 3 listy napisane na maszynie, adresat Henryk Kwiatek, Postrestant, Westland Row, nadawczyni Marta Clifford, Postrestant, Dolphinsborn. Przeliterowane nazwisko i adres adresatki 3 listów, przetransponowane na alfabetyczny kryptogram w bustrofedontycznym, kropkowanym, czterowierszowym zapisie, samogłoski pominięte. Wycinek z angielskiego tygodnika Społeczeństwo Współczesne, temat kara chłosty w szkołach dla dziewcząt. Różowa wstążeczka, która ozdabiała jajko wielkanocne w roku 1899. 2 częściowo odwinięte gumowe prezerwatywy ze zbiorniczkami zakupione za pośrednictwem poczty w skrzynce pocztowej 32, Urząd Pocztowy Charing Cross, London, WC. 1 paczka składająca się z 1 tuzina czerpanych kopert i cienkoliniowanego papieru listowego ze znakiem wodnym, obecnie uszczuplona o 3. Trochę monet austro-węgierskich posortowanych. 2 kupony królewskiej uprzywilejowanej węgierskiej loterii. Słabe szkło powiększające. 2 erotyczne pocztówki ukazujące a. ustny stosunek pomiędzy nagą senioritą zaprezentowaną od tyłu w pozycji górującej i nagim torrero zaprezentowanym z przodu, pozycja spodnia. B. Pogwałcenie przez osobę duchowną męską, w pełni ubraną, oczy spuszczone, odbytnicy osoby duchownej żeńskiej, częściowo ubranej, oczy wzniesione, zakupione za pośrednictwem poczty w skrzynce pocztowej 32, Urząd Pocztowy Charing Cross, London, WC. Wycinek prasowy z przepisem na odświeżanie starych brązowych butów, jednopensowy, niestemplowany znaczek bladoniebieski z okresu panowania królowej Wiktorii. Ulisse, taśma 32, koniec ścieżki pierwszej.